Piotra, pierwszy list Piotra, drugi rozdział. I chcemy przyjrzeć się wersetom od 18 do 25. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani ze grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniu, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I pierwsze pytanie, które możemy zadać tutaj, kim byli adresaci tego listu? Do kogo Piotr pisze? Jakie było ich życie wcześniej, przed tym czasem, gdy on już do nich pisze, tak? Co było z nimi? Czytajmy werset 25. On mówi prawdę, która jest uniwersalną prawdą o każdym człowieku, który nie nawrócił się do Boga. Mówi tak, byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Zbłąkani jak owce, porównanie do owcy człowieka, jest to bardzo trafne porównanie do zbłąkanej owcy. Jak się czuje zbłąkana owca? Jakie ma uczucia, tak? Zbłąkana owca. Owca, która jest bez pasterza. Zwróćmy uwagę, dopiero nawróciliście się, mówi, do pasterza. Czyli wcześniej ich stan był taki. Byli zbłąkanymi owcami, które były bez pasterza. Ja mam psa, Czarlego, tak? Ten pies uznał mnie za swego pana. I jestem, tak jak tu pisze, stróż dusz, to ja jestem stróżem mojego psa. On zawsze czuje się dobrze, gdy ja jestem w pobliżu. I w domu się śmieją, że gdzie ja się przyniosę, to on za mną idzie i tam się kładzie pod moimi stopami, gdzieś przy mnie się kładzie zawsze. Gdy prowadzę go, to zawsze na smyczy. I nawet jak mu smycz spadnie, to mój pies nie ucieka gdzieś tam, żeby szukać jakiejś wolności. Tylko czeka, kiedy ja mu nałożę tę smycz z powrotem, dlatego że on się czuje wtedy bezpiecznie. Poczucie bezpieczeństwa właśnie ci ludzie wcześniej nie mieli. Tak jak każdy człowiek, który jeszcze nie zna Boga, on nie ma poczucia bezpieczeństwa. Atakuje go strach, niepewność, brak nadziei, co jakiś czas, nie wiadomo po co żyć, jaki sens życia. I człowiek taki szuka autorytetu. Czasami, no tutaj są różne reklamy w świecie, różni ludzie próbują być autorytetami. Niektórzy ludzie opierają się na swoich przyjaciołach, na znajomych, na kimś, kto wygląda na bardzo pewnego siebie. Szukają oparcia i później zawodzą się. Okazuje się, że to jest bardzo niepewne, bardzo kruche. Też zbłąkanie jest bardzo przykrą rzeczą, dlatego że ktoś, kto chodził gdzieś tam po lasach, wie, jak się czuje człowiek, który zgubił drogę. Wydawało mi się, że wszystko jest jasne, idzie w tą stronę, w tamtą i nagle zdaje sobie sprawę, że nie wie, gdzie jest i co teraz będzie. Tak? Słyszałem o dziadku, który zabłądził w lesie i całą noc spędził w lesie. Przenocował w lesie, nie dał rady wyjść z tego lasu. Są ludzie, którzy mogą zginąć przez to, że gdzieś się zgubią. Z braku pożywienia, z chłodu, czy z powodu dzikich zwierząt na przykład, tak? I podobnie człowiek może się czuć ten, który nie zna Chrystusa. On właśnie jest zbłąkany. Nie zna drogi, nie zna celu. I jeszcze najważniejsze tutaj, bez jestem człowiek bez stróża duszy. Czyli jego dusza jest bardzo zagrożona. Nikt nie pilnuje jego duszy. Jest to nie tylko niebezpieczeństwo śmierci, która może przyjść w każdej chwili. My dowiadujemy się, że ktoś tam żył, ma 25 lat i nagle umiera, po nocy nie ma człowieka na przykład, albo ginie w jakimś wypadku, ale też są takie niewyjaśnione naturalne jakieś zgony, że ktoś miał żonę bardzo chorą, do której dwa razy w tygodniu przyjeżdżał, karetka przyjeżdżała, mąż był bardzo zdrowy, miał ciśnienie 80/120, kiedykolwiek namierzono, czyli książkowe. I się okazuje, że on umiera na zawód, a ona dalej żyje, na przykład. Jakieś takie sytuacje. Natomiast najstraszniejsze, co może spotkać człowieka, to śmierć wieczna. Wieczne oddzielenie od Boga. Dusza ludzka żyje ciągle, nawet po śmierci ona jest żywa. Można to udowodnić z Pisma Świętego, że dusza człowieka żyje po śmierci i ona może odczuwać. Paradoksalnie może odczuwać ból, cierpienie, strach, biedę, nędzę i to wszystko, co jest najgorsze. I jest takie miejsce, piekło, a Biblia mówi dokładnie, jeszcze jezioro ogniste, jeszcze gorsze od piekła, to będzie tam i wrzucone piekło, i szatan, i wszyscy jego fałszywi prorocy, to wszyscy, i wszyscy ludzie, którzy nie nawrócili się do Jezusa Chrystusa. Nie poznali go osobiście. Ci, którzy właśnie są jak zbłąkane owce, bez pasterza i nie zatroszczyli się w swoim życiu o to, żeby mieć stróża duszy. I to jest wielka tragedia. To jest wielka tragedia. Ktoś powie, a dlaczego ci ludzie byli w takim stanie? I dlaczego coś takiego miałoby ich spotkać? Za co to miałoby spotkać ich? My w 24 wersecie czytamy, że On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. A więc powodem jest grzech. Taka odpowiedź. Dalej. Tutaj mamy, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. To jest cel śmierci Jezusa właśnie. On chciał zgładzić grzechy, twoje grzechy, które oddzielają ciebie i mnie od Boga, Jezus poniósł na krzyż. I teraz, co to znaczy obumarwszy grzechom? Albo odwrotnie, co to by zaprzeczało dlatego, żeby być obumarły dla grzechu? To byłoby życie dla grzechu po prostu. Życie, w którym spełniamy swoje pożądliwości, żyjemy tylko dla siebie praktycznie. I takie życie jest opisane bardzo trafnie przez apostoła Pawła, przez drugiego apostoła. Tu mieliśmy apostoła Piotra, przeczytajmy apostoła Pawła w liście do Efezjan, najpierw w liście do Efezjan, stan człowieka naturalnego, można powiedzieć. To, co tutaj będziemy czytać, jest ogromnie ważne, bo każdy, kto słucha, powinien przyglądać się, w jakiej jest pozycji. Tak? I to bez względu na przynależność kościelną, że tak powiem. Bardzo często w różnych miejscach traktuje się słuchaczy jako chrześcijan. Ktoś, kto przyszli na nabożeństwo, ktoś powie, chrześcijanie. Pokrzcili ich, jak byli malutcy, albo tam już wychodzili swoje na nabożeństwo na przykład, tak? Znaczy to przecież muszą być chrześcijanie, kto to inny może być? A może być ktoś inny. Jeżeli jest zabłąkany, jeżeli nie ma pasterza i stróża swojej duszy, to nie jest chrześcijaninem. Jest zgubionym człowiekiem. I grozi mu najgorsze, grozi mu śmierć wieczna, wieczne oddzielenie od Boga w strasznych mękach. I w liście do Efezjan, drugi rozdział, będziemy się przyglądać. Tak, Słowo Boże jest takim zwierciadłem, którym możemy się przyglądać i patrzeć, jak my wyglądamy w świetle tego słowa. W drugim rozdziale, wersety od 1 do 9. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Zwróćmy uwagę. Doszło do śmierci duchowej. On pisze do żywych ludzi i mówi, że oni umarli. Czyli jest śmierć inna jeszcze niż tylko fizyczna śmierć. Jest duchowa śmierć. Jest to oddzielenie od Boga, nieprzeżywanie bliskości Pana. Człowiek nie może wtedy doświadczać tego, co psalmista napisał Dawid w 23 psalmie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych mnie pasie, duszę moje pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Popatrzcie, jak, to, jak ten psalm wyraża to, co się stało tutaj, co jest opisane przez Piotra w tym wersecie 24, tak? I w 25. Dawid wyraża radość z tego, że Pan jest jego pasterzem, że Bóg jest jego pasterzem. I tego może ktoś nie doświadczać i to jest wielka strata. Chcemy dzisiaj powiedzieć, że to jest wielka strata także w tym doczesnym życiu. Tracić otuchę, nie mieć perspektywy w życiu po prostu, nie mieć kogoś, kto by cię pocieszył, nie odczuwać i przeżywać Bożej miłości, która jest autentyczna i realna w życiu każdego dziecka Bożego. I teraz zobaczmy tutaj. Pierwszy werset czytaliśmy w Efezjan, drugi werset. I mówi dalej o grzechach, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Czyli jest przeciwnik, to jest szatan, przeciwnik Boży. Nazwano, że on rządzi w powietrzu i każdy człowiek, który nie narodził się na nowo, który nie przyszedł do Chrystusa, taki człowiek naśladuje szatana po prostu. Może to robi nieświadomie, może ktoś powie, ja nie jestem okultystą. Nie ma znaczenia, czy jesteś, czy nie jesteś okultystą tutaj. I tak, jeżeli nie naśladujesz Chrystusa, to naśladujesz szatana. I teraz ciekawe sformułowanie w drugim wersecie, chodziliście według modły tego świata. Czyli tutaj jest taki system, apostoł Paweł chce nam to wyjaśnić, że jest system, który opiera się na tym, żeby kierować ludźmi ich pożądliwością oczu, pożądliwością ciała, pychą życia, żeby ustawić się w życiu. Ileś to razy spotykając znajomych pytają, ile masz domów, czy jaki masz samochód, czy masz basen albo coś takiego, czy gdzie byłeś na wczasach i jakieś inne rzeczy tego typu. Czasami niewinnie to wygląda, ale u wielu ludzi to jest taka moda nawet na to. To jest taki styl życia, zabłyszczeć, zajaśnić przed kimś, pokazać, że jestem kimś, tak? I moje pragnienia zaspokajać, wszelkie różnego rodzaju, najdziwaczniejsze nawet ludzie mają pragnienia. Jeżeli ktoś myśli, że pragnienia takie mogą być zaspokojone tutaj w życiu, na tym świecie, to się bardzo myli. To jest wielki błąd. Dlatego, że to nawet różni naukowcy już przebadali takie różne rzeczy i się okazuje matematycznie, to jest taka prosta do góry i pragnienia ludzi tak idą, zbliżając się do tej prostej, tak ciągle do góry. Nigdy nie może dosięgnąć tej prostej i ciągle tak idzie, to idzie i końca nie ma po prostu. I teraz trzeci werset mówi Paweł o wierzących ludziach. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś. I teraz jak żyliśmy? W pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, to jest niesamowite, to co tu pisze, ale Bóg, nie my kiedyś się ocknęliśmy, to nie nasza zasługa, że otworzyliśmy swoje oczy, przyjrzeliśmy na nie, ale to Bóg zmiłował się nad nami, czyli pierwsze to jest dotyk Boga, który trzeba bardzo cenić, to jest drogocenna rzecz w życiu człowieka, gdy się otwierają jego oczy. To nie często może być w życiu, 2-3 razy może to się zdarzyć. Lepiej docenić to i przyjąć i złapać, może dzisiaj dla kogoś jest ten czas. I dalej czytamy o Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie. Wielka prawda o Bogu. Dla każdego grzesznika, dla każdego, który mógł zawieść jako mąż, jako żona, jako dziecko, jako pracownik, jako kolega. Może zdradziłeś swego kolegę gdzieś. Może zdradziłeś jakąś bliską ci osobę. Może ci się przypomina to i cię to oskarża i potępia. Bóg może zdjąć z ciebie to potępienie, może zabrać od ciebie to, może przyjść pokój do twojej duszy. Jest to realne i tego nie daje żadna religia, tylko daje osobiście Jezus Chrystus. I teraz byliśmy dziećmi gniewu. To jest dążenie do własnego szczęścia, to jest właśnie egoizm człowieka. Człowiek chce, ja chcę być szczęśliwy. Ja chcę wybierać, co dla mnie najlepsze i tak dalej. Kieruję się tylko sobą. I wtedy każdy, kto mi będzie w tym przeszkadzał, jest moim wrogiem i z tego powodu jest gniew i z tego powodu są zawzięte jakieś ataki między ludźmi. I teraz czytamy o Bogu. Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Nie przez jakiekolwiek uczynki. Jeżeli ktokolwiek tu myśli, że jeszcze kiedyś sobie naprawi życie, że zrobi 1000 czy 1 000 000 dobrych uczynków i w ten sposób przypodoba się Bogu, to jest w wielkim błędzie. To nie ma nic wspólnego, dobry uczynek twój z twoimi grzechami, tak naprawdę. Wyobraźmy sobie, że ktoś zabił człowieka, a jednocześnie rozdał 1 000 000 dolarów gdzieś tam na ubogich. Co zrobi sąd z takim człowiekiem? Skaże go za jego morderstwo, po prostu. Mimo, że pan dał 1 000 000 dolarów biednym, ale jest pan mordercą i trzeba pana skazać, może dożywocie na przykład. I tak to jest właśnie u Boga też. Bóg jest sprawiedliwy. Oprócz tego, że jest miłością, że jest dobry, miłosierny, to jest sprawiedliwy i musi ukarać grzech. I jedyne, co może nas uratować, to Jego łaska. Niezasłużona przychylność do człowieka. Łaska Boża. Na nią możemy tylko liczyć. I dalej czytamy. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To jest pozycja duchowa człowieka wierzącego. Już nie jest w prochu ziemi tylko. Nie podlega pod władzę systemu tego świata, ale już jest kierowany przez Ducha Bożego, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że teraz mamy tylko cząstkę, zadatek. Pełnia będzie później, w wieczności. I dalej czytamy niesamowite prawdy. Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie ma żadnego powodu do chluby, jeżeli ktoś został uratowany przez Boga. Taki człowiek tylko Boga będzie czcił i tylko Bogu będzie oddawał chwałę za jego uratowanie. Widzimy więc, że Bóg może z takiej śmierci duchowej wyrwać człowieka. Jeżeli tylko poprosisz, Biblia mówi, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I to trzeba robić osobiście, otwierając serce na Boga, wzywając imienia Jezusa. Jeszcze w liście do Tytusa zobaczmy, bo to jest drugie miejsce, które jeszcze więcej mówi o tej gniewliwości ludzi, którzy nie poznali Boga. 3 rozdział listu do Tytusa, od 3 do 5 wersetu. Paweł mówi, apostoł, tak, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom. Są różnego rodzaju rzeczy, że człowiek się brzydzi siebie, a robi je, wpada w nałogi. Są różne zniewolenia, jest alkohol, narkotyki, marihuana, inne takie rzeczy. Niektórzy mówią, że marihuana to nie żaden problem, a to jest ogromny problem. Mam znajomego, który się zajmuje uzależnieniami i wie, że to jest ogromny problem w życiu człowieka. Też ludzie mają problemy z gniewem, na przykład trudno im opanować gniew. To niszczy rodziny, niszczy małżeństwa i właśnie jest poddany i chce uwolnić się i nie daje rady. I dalej czytamy, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Straszne, to jest piekło, to wygląda jak piekło. Czytamy dalej, ale, znowu jest ale. Jest nadzieja dla człowieka, bo czytamy, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Odnowienie życia człowieka jest przez Ducha Świętego. Tak? To jest trzecia osoba w Bogu. Ojciec, Syn i Duch Święty. I Duch Święty nie jest tylko z katechizmu, ale to jest Duch Święty jako osoba, który odnawia człowieka. Stajesz się żywy, przychodzi żywa nadzieja, żywa wiara, łaska, pokój przychodzi. On rozlewa miłość Bożą w sercu Twoim wtedy i czujesz, że jesteś kochany przez Boga. Mimo doświadczeń i prób, mimo czasami trudności, które przechodzą chrześcijanie, możemy radować się z tego, bo On daje nam też niesamowitą radość. I On nakłania Duch Boży do tego, żeby sprawiedliwie żyć. I teraz w drugim do Koryntian jeszcze, otwórzmy 4:6 o Bogu właśnie. To jest bardzo ważne, że Bóg oświeca serce człowieka. Tu czytaliśmy o tym, że to Bóg inicjuje ratunek dla człowieka. I 6 mówi, bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Czyli poznanie Jezusa, że jest Bogiem, Jezus jest Bogiem, jest to objawienie, odsłonięcie tego sekretu przez Boga, który to czyni w sercu. I to nie chodzi serce jako miejsce uczuć, ale serce jako miejsce podejmowania decyzji. Już nie będą kierować mną pożądliwości, już nie będą kierować mną rzeczy z tego świata, złość, nienawiść, inne takie typu rzeczy. Będę je odrzucał, będę miał moc i władzę od Boga do tego, żeby to robić, żeby zapierać się siebie. Będzie przychodzić Boża łaska, Boża pomoc do tego, aby zmieniać swoje życie, bo Bóg to zrobił, Bóg oświecił, tak? I teraz zwróćmy uwagę też na tych, jeszcze w liście Piotra, wracamy do pierwszego listu Piotra, do tych ludzi, do których on pisze tutaj, 2:25, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Przyjrzyjmy się trochę nawróceniu. Nawrócenie to jest inaczej zmiana kierunku. Człowiek błąkał się gdzieś tam, chodził tu i tam, wprowadzono go do niemych bałwanów często. Tak naprawdę klękają ludzie przed różnymi figurkami i tak dalej, chodzą do jakichś świętych miejsc, prowadzeni są i nic z tego nie wynika. To są jakieś przelotne, bardzo takie bardzo uczuciowe, jakieś mgliste rzeczy, a to nie chodzi tylko o uczucia, chodzi o głębsze rzeczy, chodzi o rzeczy duchowe, które będą sprawdzalne, tak? Ja kiedyś pamiętam człowieka, którego spotkałem, który twierdził, że jest narodzony na nowo, ale upierał się, że jest z jakiegoś innego wyznania. I jak usłyszał kilka świadectw osób na takiej grupie biblijnej, kim dla nich jest Jezus Chrystus, to on powiedział, ja muszę przyjąć Jezusa. Ja nie znałem Jezusa. I on pomodlił się, oddał życie Jezusowi, wrócił do akademika, bo to był student, to jego kolega z pokoju go nie poznał. Jego oblicze jaśniało po prostu, stał się innym człowiekiem. I później było to widać w jego czynach. I to jest trwała zmiana. To nie jest zmiana na 2-3 dni. To nie jest jakieś błogie uczucie na 5 minut. Ale ja na przykład mam 36 lat, pokój z Bogiem. I chodzę z Bogiem w relacji, w społeczności. I chociaż miałem różne upadki, ale Bóg mnie podnosi i doświadczam Jego mocy w swoim życiu. I nie zwątpiłem, że On jest moim Panem i Zbawicielem. Że jestem z Nim. To nie jest tylko przelotne uczucie, chociaż pamiętam i mógłbym tu długo opowiadać o swoim spotkaniu z Chrystusem i byłbym na pewno i łzy by się pojawiły mi w oczach i inne rzeczy, ale chcę powiedzieć, że najważniejsze, że to jest realność duchowego dotyku i ona się sprawdza w życiu, ona się sprawdza w małżeństwie, się sprawdza w pracy zawodowej, się sprawdza w życiu z różnymi ludźmi, często z wrogami. Nie musisz złem za zło odpłacać, nie musisz obelgą za obelgę. Naśladujesz Chrystusa, bo On żyje w Tobie. Takie życie Jezus chce dać każdemu człowiekowi. I nawrócenie to też bardzo ważne, że to jest zmiana myślenia. Człowiek zmienia swoje myślenie. Do tej pory ktoś myślał, że może zarobić na zbawienie, że wcale nie jest tak z nim źle. Sąsiad przecież gorzej wygląda i fizycznie, i duchowo, tak? Niektórzy się pocieszają, że Józef Stalin gorzej przy nim wygląda, albo Adolf Hitler. W końcu można do takiego czegoś dojść, porównując się z innymi ludźmi. Jest to marne pocieszenie. Teraz już widzę, że ja jestem grzesznikiem, Widzę, że Bóg jest święty i sprawiedliwy i żadnego grzechu mi nie przepuści, bo nie może. To jest w Jego naturze, że On nie może tak sobie przebaczyć. I tu jest właśnie sens ofiary Chrystusa. Ten, który nie znał grzechu, wziął mój grzech, twój grzech wziął na siebie i powiedział: Ojcze, wykonaj wyrok śmierci na mnie, za tego człowieka. Jeżeli ty w to uwierzysz, że wyrok został wymierzony Jezusowi, występujesz oczyszczenia z grzechu, ale masz się przyznać do swojej winy, uznać swoją winę. I najgorsza wina to jest taka, że człowiek odszedł od Boga, że idzie własną drogą życia, że nie idzie za Chrystusem i Jezus Chrystus nie ma dla niego praktycznie żadnego znaczenia. Krzyż, dzieło, które Jezus dokonał na Golgocie, jest dla niego głupstwem. Nie ma żadnego znaczenia dla jego uczynków. Czyli zmiana myślenia też to jest zmiana na tym, że ja nie mogę swoimi uczynkami osiągnąć zbawienia. Bóg chce z łaski mi dać to zbawienie. I wtedy widzę Jego miłosierdzie, Jego dobroć i zawierzam temu całkowicie. Chociaż jestem niegodny, chociaż nie mogę zapracować i odrobić swojego złego życia, które do tej pory było prowadzone w taki zły sposób, teraz zwracam się do Boga z wiarą i On mi to zmienia moje życie, przychodzi Boża moc. I także jest to taka zmiana połączona ze zmianą czynów. Zmiana czynów następuje. Zamiast nienawiści przychodzi dobroć. Tak? I zamiast chodzenia w kłamstwie przychodzi chodzenie w prawdzie. Zamiast łamania sprawiedliwości przychodzi życie sprawiedliwe. Wielu ludzi pragnęłoby sprawiedliwego życia. Chciałoby mieć sprawiedliwe życie. Bóg może cię uznać za sprawiedliwego, może wyczyścić kartę twojego życia. Tak? Wszystkie winy wymazać. Jest takie w prawie, nawet polskim, że po iluś latach, gdy człowiek był karany, może wystąpić o to, że jakby nie popełnił tego wykroczenia, odwołać się i uznają go, że nigdy nie był karany. I dostaje taki oficjalny glejt, takie pismo. I to jest właśnie prawna sprawiedliwość, którą nam przypisuje Jezus. Ale też jest sprawiedliwość, życie dla sprawiedliwości, o którym mówi tu Piotr w swoim liście, gdzie już w praktycznym życiu mam zamiłowanie do tego, żeby sprawiedliwie postąpić. Już nie, żeby mój zysk był, ale czy to będzie sprawiedliwe? Czy to będzie sprawiedliwe gdzieś zagłosować złośliwie przeciwko jakiemuś człowiekowi? Czy to będzie sprawiedliwe iść podeptać czyjeś uczucia, czy jakieś inne rzeczy zrobić? Czy to będzie... Ja już się zastanawiam wtedy nad tym. To ma dla mnie ogromne znaczenie. I nawet jak będę tracił czy pieniądze, czy zdrowie, czy życie nawet, to jest dla mnie ważniejsze, żeby postąpić i żyć sprawiedliwie. Do takiego życia wzywa Jezus Chrystus, wzywa Bóg, żeby takim życiem żyć. I tutaj wracamy teraz do pierwszego Piotra jeszcze raz, drugi rozdział. I zobaczmy 18 werset. Znaczy, zobaczmy wersetem 22-24. Chcemy się przyjrzeć trochę osobie Jezusa Chrystusa, tego pasterza i stróża duszy. Czytamy w 22 wersecie: On grzechu nie popełnił. Żadnego grzechu nie popełnił. I całkowicie czysty. Ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I On ciebie nie zdradzi. Może cię zdradzić przyjaciel, bliska osoba, może ktoś doświadczył czegoś takiego w życiu, jest zraniony. Jezus Chrystus może ciebie uleczyć z tego. On nigdy ciebie nie zdradzi. I dalej, On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Tu możemy ujrzeć Chrystusa ukrzyżowanego, gdy mu mówiono, jeżeli jesteś Synem Bożym, stąd z krzyża. On mógł zawołać armię Bożą i wszystkich by rozniesiono na wstrzępy tych ludzi. On, który trzyma cały świat w swoim ręku, swoją mocą, Biblia tak o nim mówi, przyjął z miłości do ciebie, do mnie, do grzeszników, przyjął wyrok śmierci, przyjął złorzeczenia, bluźnierstwo. On tam praktycznie nagi był, wystawiony na zniewagi, na pośmiewisko. I on nie odpowiadał złorzeczeniem i gdy cierpiał, nie groził. Nic nie mówił do tych ludzi. Nawet modlił się: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdy patrzył na tych żołnierzy rzymskich, którzy rzeczywiście nie zdawali sobie sprawy, co robią. I czytamy dalej, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Poruczał sprawę Bogu. Poruczał sprawy Ojcu. Zawierzał Bogu. Sąd należy do Boga i to nie każdy wierzący człowiek. Nie muszę sam się bawić w sędziego. Bóg posądzi. A ja mogę po prostu zawierzyć Bogu i czyn dobrem zło zwyciężać. Mogę mieć taką właśnie postawę Chrystusową i to jest właśnie Duch Chrystusowy, do którego wzywa nas Bóg, abyśmy Go przyjęli. Takiego właśnie Ducha. I teraz przyjrzyjmy się jeszcze trzem ważnym rzeczom związanym ze zbawieniem. Tak? Jakie są właśnie trzy ważne rzeczy w wersecie 24? Już o tym zaznaczyliśmy, że zmiana u adresatów listu nastąpiła wtedy, gdy oni nawrócili się do Jezusa, do pasterza i stróża ich dusz. I było to rezultatem nie ich działania, tak naprawdę, ale Bóg pierwszy wyciągnął do nich rękę. Ale Bóg, czytaliśmy, On dotknął tych ludzi. I teraz 24 werset. Żyjemy w czasach, gdzie zapowiada się ludziom takie proste przyjmowanie Chrystusa, że podnieś rękę, kto chce przyjąć Jezusa. Wiecie, naprawdę tak to my powinniśmy się starać, żeby Jezus nas przyjął. Nie tyle my Go przyjęli, co On, żeby nas przyjął. My jesteśmy kryminalistami, zasługującymi na śmierć wieczną, na wieczne oddzielenie od Boga. Niczym, nic w nas dobrego nie ma jako ludzie. Dobry jest tylko Bóg. I my potrzebujemy Chrystusa. To my Go potrzebujemy. On nas wcale nie potrzebuje. My Go potrzebujemy. Potrzebujemy Go jak powietrze, jak wody. Bez Niego nie ma życia. On jest dawcą życia. I my Go potrzebujemy. I dlatego my mamy do Niego przyjść. I warto te rzeczy głęboko rozważyć w swoim sercu. I dzisiaj nie będziemy robić wyzwania, kto chce przyjąć Jezusa, ale chcę powiedzieć, czy odnowić swoją relację z Bogiem, ale chcę powiedzieć, rób to przed Bogiem. Jeżeli tego potrzebujesz, jeżeli tego nie masz, rób to przed Bogiem. Znajdź zaciszne miejsce. Ja mogę rozmawiać z takimi osobami po nabożeństwie. Możemy rozmawiać, możemy razem się modlić, możemy usługiwać, ale nie ma czarodziejskiej modlitwy, chcę wam powiedzieć. To nie modlitwa tutaj robi przełom. To przełom robi to, czy Bóg ciebie dotknął, to po pierwsze. Po drugie, czy ty odpowiesz, czy ty zrozumiałeś, o co tu chodzi w tym wszystkim i zgadzasz się na takie życie i wtedy wzywaj imienia Pańskiego. A później patrz, czy w twoim życiu nastąpiła zmiana. Bo jeżeli nie nastąpiła zmiana, albo była ona tam na 3 miesiące, czy na 3 dni, to ta zmiana była nic nie warta. To znaczy, że ty nie przyszedłeś do Jezusa i grozi ci śmierć wieczna. Jesteś zgubiony i potrzebujesz głębiej przyjść do Boga. Bo Bóg czyni chwałe rzeczy w życiu człowieka. I teraz właśnie 24 werset. Jakie są chwałe rzeczy, które Bóg robi w zbawieniu? Odpuszczenie grzechów, 24 werset. Biblia zaświadcza w wielu miejscach o tym. W wielu miejscach mówi o tym, że Bóg oczyszcza człowieka, który przychodzi do Niego z grzechów. I w Księdze Izajasza, chciałbym, żebyśmy otworzyli tam krótko, 53 rozdział, to było proroctwo, bardzo dawno napisane. Żydzi do dzisiaj głowią się, o kim to pisze. Ci, którzy nie znają Jezusa, nie wiedzą, różne są interpretacje tego tekstu. Natomiast w oparciu o całą Biblię i Nowy Testament też możemy bez wątpienia powiedzieć, że jest to proroczy rozdział o Synu Bożym Jezusie Chrystusie. 53 rozdział Izajasza. 5 werset. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Bóg dotknął Go karą, bo Bóg musiał zostać sprawiedliwy. Wyrok został wymierzony, dlatego to nie jest tanie zbawienie. Ono kosztowało Boga Ojca, żeby ukarać swojego Syna. Ono kosztowało Jezusa przyjść na ten padł, znosić strasznych grzeszników tutaj i w końcu męczeńską śmiercią umrzeć na Golgocie. To było drogocenne. On nie znał grzechu. I On przyjął na siebie wszelkie grzechy. I przez Ducha Świętego to jest przeniesione do naszych czasów. Duch Święty przenosi to do naszych czasów. I my możemy w to uwierzyć. I rzeczywiście realną moc doświadczyć tego faktu właśnie, że Jezus umarł za moje grzechy. Kara, która się mi należy, została mu wymierzona i już nie muszę być ukarany. I dlatego tacy ludzie nie staną już na sądzie, gdzie będzie decydować czy na zbawienie, czy na potępienie. Staną przed Trybunałem Chrystusa, aby być rozliczeni ze swojej służby dla Niego, ale nie pójdą na potępienie. I dalej, w 24 wersecie, tutaj pierwszy list Piotra, drugi rozdział, czytamy, abyśmy obumarwszy grzechom, właśnie to przeciwieństwo tego, co było tam wcześniej czytane, że żyjący w złości, zazdrości i tak dalej, teraz objawiła się Boża łaska. Chcę to właśnie zaakcentować. W liście do Rzymian, 6 rozdział, 14 werset. List do Rzymian, 6 rozdział, 14 werset. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie. To jest do wierzących ludzi, do wierzących w Chrystusa. Bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Nie jestem pod jakimś prawem. Chrześcijaństwo to nie jest, że mamy 10 przykazań, 20 przykazań, czy 658 przykazań. Nie na tym to polega chrześcijaństwo. Po prostu. Chrześcijaństwo to jest więź osobista z Jezusem Chrystusem. Więź z Bogiem, życie w duchu. To jest kierowanie się oczywiście, że Pismem Świętym, ale ja widzę wtedy, jak ja nie dorastam do wypełnienia tego słowa. Ja widzę, jak potrzebuję Ducha Świętego i Bóg dotyka moje serce i pyta: Ryszard, widzisz, jak ty tam spojrzałeś na kogoś, to jak to czyste było, czy nie? Nie ma tego w jakichś wykazach. Ja mogę przypomnieć słowa Jezusa na różne tematy i też to dotyka mego sumienia i to jest życie właśnie, gdzie ja nie mam zakazy i nakazy, ale ja mam w Słowie Bożym, mam pokarm teraz. Mam siłę do tego, żeby żyć życiem, które się podoba Bogu. To jest bardzo ważne. Z przykazań, z zakazów i nakazów nie masz pokarmu. One są ostrzeżeniem, zachętą, mogą służyć i tak dalej, ale Słowo, Boże obietnice, które ja biorę do swego życia, do swego serca, one powodują, że mogę niszczyć te porządliwości, które próbują mnie ze świata dorwać, tak? Już nie jestem, moim szefem już nie jest jakiekolwiek prawo, ale moim szefem jest Boża łaska. I to jest niezasłużona przychylność Boga, gdzie mogę odwołać się do Niego, że Ty jesteś moim Bogiem, Ty potrafisz przemienić coś, chociaż nie jestem godny, abyś to uczynił. I Bóg to czyni. I jeszcze działanie Bożej łaski w liście do Tytusa, zobaczmy. List do Tytusa, drugi rozdział. Właśnie tu chcę powiedzieć, że to trzeba sprawdzać, jak to jest w moim życiu, albo jak to było w moim życiu, gdy miałem tak zwane zaproszenie Jezusa. Czy te elementy się stały? Czy przyszło pokój z Bogiem, że mam oczyszczony, jestem oczyszczony z grzechu? To po pierwsze. A po drugie, jak w walce z grzechem? Czy przyszła Boża moc, czy objawia się Boża łaska w walce z grzechem? Jeżeli ktoś ma taki obraz Boga, który toleruje grzech i nic nie robi z tym, po prostu jest bardzo łaskawy i miłosierny, to się myli. To nie jest Bóg Biblii. Tu czytamy w drugim rozdziale listu do Tytusa, 11 i 12 wersety. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Zwróćmy uwagę, to drugi apostoł mówi to samo co Piotr. Łaska Boża jest w zasięgu ręki, ona chce ci pomóc, abyś mógł wyrzec się bezbożności, życia bez Boga, życia, które jest przeciwne Bogu, które urąga Bogu. Jest tak wiele rzeczy na tym świecie, które urąga Bogu. Ludzie wywyższają naukę. Ja jestem naukowcem, ale będę wywyższał Boga w swoim życiu, a nie naukę po prostu. bo to Bóg daje zdolności ludziom. To On daje to, że możemy odkrywać różne rzeczy. Nie jakaś natura. To On zaopatrzył ziemię. To On wszystko to stworzył. To On to uczynił. I to nie jest wiara głupia, bo ktoś powie, Rysiek, ty tak w bajki uwierzyłeś i to nieprawda. Jestem bardzo ugruntowany. Znam rzeczy z naukowego stanowiska także. I wszystko się zgadza i wszystko pasuje w doskonały sposób, w harmonijny sposób. Nie jest to wiara głupia jakaś, czy naiwna. Jakieś wierzenie, aby lżej było w życiu. Nic z tych rzeczy. I teraz widzimy, że żebyśmy na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. To po to jest Boża łaska. Ona jest dla każdego. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Łaska stała się przez Jezusa. I ona dotyka ludzi, jest blisko. Blisko człowieka. I teraz życie, abyśmy dla sprawiedliwości żyli, Piotr mówi. Tutaj też to jest to samo, co Paweł mówi. Sprawiedliwie i pobożnie żyli. Czy w twoim życiu jest sprawiedliwość? Czy ty dbasz o sprawiedliwość? Czy ty się zastanawiasz, czy to jest sprawiedliwe przed Bogiem? Czy to jest sprawiedliwe? Czy tylko to twoja sprawiedliwość jest? A nie patrzysz, co mówi Pismo Święte. Nawet w modlitwie Bogu tego nie powierzyłeś i już wiesz od razu, że coś nie jest niesprawiedliwe czy sprawiedliwe. To jest źle tak robić. I pobożnie, czyli po Bożemu, w pobożności. W sercu, z sercem bliskim Bogu. I teraz wracając jeszcze na koniec do pierwszego listu Piotra, zobaczmy, co się stało u tych ludzi teraz, co po nawróceniu u nich jest, co Piotr mówi, że ma być po nawróceniu. My widzimy, że od końca zaczęliśmy, tak? Od 25 wersetu, ale zobaczmy 18 werset do 21, gdzie on daje nakazy. I są nakazy, oczywiście apostolskie, ale trzeba rozumieć, że wykonanie ich jest zawsze dla chrześcijanina, jak on może tak powiedzieć, Boże, jak ja bym miał takiego Pana nad sobą, widzisz, jakiego mam Pana. Może to być szef w pracy. To nie są żarty. Ja mam takiego szefa, który chciał mi piwo postawić, że choć Rysiek wypijemy, a za chwilę chciał mnie zwalniać z pracy. Za 5 minut na przykład. Niebezpieczny człowiek. Mogę go urazić nie wiadomo czym. Raz szedłem z zajęć, on stał tam gdzieś i ja szedłem takim krokiem. No co ty tak po wojskowemu do mnie idzie? On odebrał, że ja go chcę chyba pobić, czy coś takiego, że mój marsz był zły, tak? I jak raz wyszło, on mówi przeciwko Biblii coś, i że to bzdury i tak dalej. Ja się ująłem za Ewangelią. I on mówi, skąd ty to wiesz? Ja mówię, bo ja poznałem Jezusa osobiście, ja go spotkałem. On mówi, to ty jutro na radzie widział, będziesz opowiadał, jak ty spotkałeś Jezusa. Coś takiego, wiecie, taki człowiek jest. Ja go lubię, tego mojego szefa, ale to, czemu go lubię? Dlatego lubię, że znam Boga, po prostu. Bóg mi pomaga. Jak coś zrobi nie tak, przepraszam go. My dogadujemy się, on mi współczuje też w moich osobistych jakichś sprawach, które miałem. Ja mu współczuję, ja o niego się modlę i Bóg mi pomaga w tym. Żeby nie Bóg, ja kiedyś, jakby ktoś mnie tak obraził publicznie, bo kilka razy miałem z jego strony takie rzeczy, bym się chyba zagniewał, wziął zabawki i poszedł na swoje podwórko, czyli zmienił pracę. I wiele ludzi u nas zmieniło pracę przez tego człowieka. Odeszli na inną uczelnię, żeby mieć święty spokój. Po prostu. A okazuje się, że można żyć i działać i Bóg daje siłę i moc do tego. I 18 werset. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaś to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość w policzkowaniu za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, to za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Jeżeli okazujecie cierpliwość, popatrzcie, to jest warunek. Jeżeli tylko cierpimy za dobre uczynki i zgrzytamy zębami po kątach, to nie jest łaska. Znaczy, że łaski nie przyjęliśmy. Gdy przyjmujemy Bożą łaskę, to możemy właśnie w cierpliwości znosić takie różne uciski. Tak? I dalej pisze, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Czyli elementem życia chrześcijańskiego prawdziwego jest cierpienie. Jest cierpienie, nie ma co się oszukiwać. Jest, ale cierpieć z Chrystusem, ze świadomością, że to robię dla sprawiedliwości, że to robię z miłości do mojego Pana, tego, który za mnie oddał swoje życie, jest czymś innym niż jakieś cierpienie dla jakiejś ideologii tylko. I ono jest miłym cierpieniem i Bóg pociesza serca i zachęca i umacnia człowieka. Przez cierpienie także my możemy stawać się innymi ludźmi, którzy współczują innym, którzy mają miękkie serca do ludzi, którzy mogą pomóc prawdziwie i być użyci przez Boga. Chrystus tak zrobił i ja wstępuję w Jego ślady. Jezus wzywa, idź tą drogą. To jest ta droga, którą masz iść. To nie jest droga jakaś denominacyjna, wyznaniowa, jakaś kościelna, ale to jest zupełnie coś innego. Powstańmy teraz, oddamy Bogu chwałę za to, kim On jest i że taką drogę wyznaczył dla ludzi. Panie Boże, z tego z głębi serca chcemy Ci podziękować za Jezusa Chrystusa, naszego drugiego Zbawiciela i Pana, za pasterza i stróża mojej duszy. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za otwarcie oczu duchowych, za to, że masz moc to uczynić z każdym, kto jest tutaj obecny, kto słucha tego przesłania. Dziękuję Ci, Panie, za to, że to Ty dajesz łaskę. Ty jesteś Bogiem miłosiernym, a my czcimy Cię za Twoją sprawiedliwość i świętość. I dziękujemy Ci za to, że Ty widziałeś, że nie ma innego wyjścia w ratunku człowieka, jak tylko Golgota, jak tylko śmierć Twojego Syna. I z miłości do nas, ludzi, uczyniłeś to na Golgocie. Odbierz chwałę i cześć teraz i dziękczynienie, Panie. Czyń swoją wolę w naszym życiu, Panie. Ty, który teraz swoją miłością dotykasz, wierzę każdą osobę tutaj zgromadzoną, Panie, który dajesz odczuć i przeżyć, jak wielki jesteś, jak wielkie i wspaniałe jest Twoje słowo i Twoje cudowne obietnice. Odbierz chwałę i cześć w imieniu Jezusa. Amen. Amen.